Witamy na antenie pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, drodzy państwo, dzisiaj ważna rocznica, 80. rocznica powstania Armii Krajowej. 80 lat temu naczelny wódz generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Panie profesorze, na czym polegał fenomen Armii Krajowej, bo to było coś więcej niż tylko wojsko?
Tak, Armia Krajowa to można powiedzieć istota polskiego państwa podziemnego, czyli w największym skrócie to jest kwintesencja polskiego wysiłku niepodległościowego, tego wielkiego polskiego nie powiedzianego wobec niemieckich i sowieckich aspiracji wymazania Polski, narodu polskiego z mapy Europy. Armia Krajowa, począwszy od swoich najwcześniejszych stadiów, to znaczy Służby Zwycięstwa w Polsce, potem Związku Walki Zbrojnej i wreszcie no właśnie tej nazwie Armii Krajowej, ona zawsze miała przede wszystkim wypisane na sztandarach walkę o suwerenność, niepodległość Polski i temu pozostała wierna aż do 1945 roku. My znamy oczywiście te najbardziej heroiczne karty z tej historii Armii Krajowej, czyli Powstanie Warszawskie, Akcja Burza, wiele innych akcji wymierzonych w niemieckiego czy sowieckiego okupanta. Ale też trzeba pamiętać o tym, że wrogowie polskiej niepodległości, także już po zakończeniu II wojny światowej, oni doskonale wiedzieli i też można powiedzieć mieli to skojarzenie, że Armia Krajowa to oznacza walkę o niepodległość Polski. Członek czy bycie żołnierzem Armii Krajowej oznaczało bycie przy sprawie niepodległości Polski, bezwarunkowo. Dlatego w tym świetle te wszystkie represje, które spadały na żołnierzy Armii Krajowej po 1944-1945 roku, to właśnie jest dowód na to, że także ci nowi okupanci, mówię tu o reżimie komunistycznym, który został zainstalowany przez Stalina w Polsce po II wojnie światowej, także no właśnie odczytywali Armię Krajową jako właśnie ten główny czynnik walki Polski, walki o niepodległość. To oczywiście przekładało się na te krwawe represje, też napisanie czarnej legendy Armii Krajowej jako tak zwanego zaplutego karła reakcji, jak mówiła komunistyczna propaganda, ale w ten sposób chciano przede wszystkim właśnie zamazać czy wymazać z pamięci Polaków, przede wszystkim młodego pokolenia, no właśnie tą piękną historię, to znaczy to, że Armia Krajowa od początku do końca była jednoznacznie po stronie niepodległości Polski. Tam nigdy nie było jakikolwiek właśnie tak zwanych realistycznych kompromisów, które by oznaczały wyrzeczenie się niepodległości Polski.
Ten fenomen Armii Krajowej, on ma wiele jakby wymiarów, bo to była i ochrona państwa podziemnego, jakby oczy i uszy rządu, prawowitego rządu polskiego, który był wtedy w Londynie. To była też myślenie o przyszłości Polski, jakby taka kadrowe przygotowanie się, bo to i szkoła, i wojskowa, ale też i nie tylko, była przecież i edukacja na przyszłość po wojnie dla Polski, ale też i była bieżąca walka zbrojna, więc tych poziomów było bardzo, bardzo wiele. Wywiad, kontrwywiad i wiele tych poziomów, tak, w tym wszystkim.
No tutaj, tak jak w soczewce, no w Armii Krajowej skupiały się te wszystkie walory polskiego państwa podziemnego właśnie, o których przed chwilą słyszeliśmy, to znaczy właśnie te aspekty dotyczące bieżącej walki zbrojnej z okupantem, ale także tego planowania na przyszłość, też wychowywania tych przyszłych elit, jak wierzono, niepodległej Rzeczypospolitej. I dlatego też ta Armia Krajowa była, no można powiedzieć, solą tego polskiego państwa podziemnego. Samo państwo podziemne, jak wiadomo, było tą największą podziemną instytucją, zjawiskiem walczącym o niepodległość kraju w okupowanej przez III Rzeszę Niemiecką Europie, a w strukturach państwa podziemnego najważniejsza była Armia Krajowa. To było, można powiedzieć, ta właśnie kwintesencja tego polskiego wysiłku niepodległościowego, które też trzeba pamiętać, on dotyczył wszystkich warstw społecznych narodu polskiego. To nie było tak, jak głosiła właśnie powojenna propaganda komunistyczna, że Armia Krajowa to to jacyś polscy arystokraci, ziemianie, kapitaliści, którzy chcieli bronić w ten sposób swoich wąsko pojętych interesów klasowych, jak mówiła ta reżimowa propaganda. Nie, to właśnie przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej to są ludzie ze wsi, to są robotnicy, to są ci tak zwane, można powiedzieć, warstwy nieuprzywilejowane, które łączyło przede wszystkim gorąca miłość do ojczyzny. To są także wielcy ludzie kościoła w Polsce, no chociażby taka postać jak błogosławiony przyszły prymas tysiąclecia, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, który, jak wiemy, też był związany z Armią Krajową, ale także wielu innych duchownych. Także tutaj widzimy, no można powiedzieć, nie tylko jak w soczewce polskie państwo podziemne, ale w ogóle Polskę, to znaczy także ten cały przekrój społeczny rzeczywiście wszystkich warstw narodu polskiego, bo Armia Krajowa to była armia narodowa w tym sensie, że skupiała wszystkie grupy społeczne polskiego narodu zjednoczone nie w nienawiści, tylko zjednoczone przede wszystkim miłością do ojczyzny.
Na czasy powojenne, jakie znaczenie, czy na czasy nam współczesne miała Armia Krajowa, cały ten fenomen, etos? Czy dzisiaj my tylko wspominamy wydarzenie, fakt z przeszłości, czy to coś znacznie więcej?
To jest oczywiście coś znacznie więcej. Zadajmy sobie tylko pytanie, takie zróbmy mały eksperyment myślowy, jakby łatwiej mieli ci, którzy dzisiaj chcą po tylu latach po II wojnie światowej przypisać Polsce, Polakom jakiś tak zwany współudział w zbrodni Holokaustu, jak łatwo by oni mieli w swoim przedsięwzięciu, gdyby nie było Armii Krajowej, gdyby nie było tego wielkiego dziedzictwa Armii Krajowej, tej nieustępliwej walki przez wszystkie lata II wojny światowej o wolność Polski. To jest nasz ten podstawowy argument, który zawsze możemy pokazać, do którego zawsze możemy się odwołać, bo to jest argument oparty na prawdzie, że była taka instytucja, była taka struktura, która skupiała kilkaset tysięcy ludzi ze wszystkich warstw społecznych, która nieustannie walczyła, krwią poświadczała, że jest przeciwko niemieckiemu hitleryzmowi i przeciwko sowieckiemu totalitaryzmowi. Dlatego wszelka ta antypolska propaganda, która próbuje nam przypisywać na jakimś etapie współudział na przykład w zbrodniach niemieckich, no właśnie jest kłamliwa, ponieważ my mamy argument prawdy, a tym argumentem prawdy jest Armia Krajowa.
Też Armia Krajowa to też dyskusje cały czas trwające, choćby o powstanie warszawskie tutaj, tak? Jest w historii Armii Krajowej ten dramatyzm poświęcenia się, tragizm gdzieś. Pytanie, czy porażka, czy jednak to ziarno zasiane zostało, które potem gdzieś wydawało owoc? Tak można gdzieś pytać się, myśląc w ogóle o tym fenomenie. To, co pan też wspomniał, potem prześladowania przez komunistów w Polsce, tych, którzy byli, to było czymś niebezpiecznym, mieć taki epizod w życiorysie, być w Armii Krajowej. A więc porażka, czy jednak nie?
Gdyby Armia Krajowa nic nie znaczyła, gdyby była, można powiedzieć, skupiskiem czy jakąś kumulacją błędnych decyzji, to by nikt się nią po II wojnie światowej nie przejmował, nikt z tych nowych okupantów. Natomiast właśnie reżim komunistyczny, tak krwawo prześladując żołnierzy Armii Krajowej, pośrednio dawał dowód na to, że to byli ci najlepsi z najlepszych, to znaczy to była rzeczywiście elita polska, która dążyła do niepodległości i można powiedzieć była depozytariuszem niepodległościowych tradycji. I to jest najlepszy dowód na to, że Armia Krajowa naprawdę coś znaczyła, naprawdę była kimś i była czymś, co było, no można powiedzieć, najcenniejsze w polskiej historii, w tym najbardziej dramatycznym okresie polskiej historii, kiedy rzeczywiście nasz byt, nawet biologiczny, zawisł na włosku jako narodu, to Armia Krajowa była właśnie tym, która tą strukturą, która rzeczywiście skupiała te Polki i tych Polaków, którzy rzeczywiście nieustępliwie walczyli pod znakiem Polski walczącej o o wolność ojczyzny. Dlatego to jest ta rocznica jest tak ważna, ponieważ my po 80 latach musimy ciągle nawiązywać do tej tradycji, zważywszy na te znaczny uszczerbek wśród elit polskich po II wojnie światowej, tak przecież bardzo mocno eksterminowanych. I tym ostatnim akordem tej dramatycznej historii eksterminacji polskich elit, no właśnie to było prześladowania żołnierzy Armii Krajowej pod 1944-1945 roku. W ten sposób, można powiedzieć, ci nowi okupanci chcieli postawić kropkę nad i. Jak wiemy, im to się nie udało, między innymi właśnie przede wszystkim przez to, że Armia Krajowa przetrwała w sercach i w pamięci milionów Polaków.
Na ile ten wkład Armii Krajowej w ten wysiłek wojenny sprzymierzonych, tak szerzej popatrzmy, na ile on jest znany dzisiaj na Zachodzie, opisany, na ile jest to uświadomione?
Jest oczywiście sporo opracowań, także anglojęzycznych, na przykład dotyczących Armii Krajowej, zasług Armii Krajowej dla ogólnego wysiłku aliantów w czasie II wojny światowej, ale tak jak ze wszystkimi innymi aspektami polskiego wysiłku z czasów II wojny światowej, to, że coś jest, to nie oznacza, że nie należy tego przypominać ciągle, to znaczy odnawiać także taką pamięć, można powiedzieć, w sensie kultury popularnej, bo jak widzimy chociażby rozwój nowych technologii cyfrowych, internetu, to także w ten sposób, czy przede wszystkim w ten sposób dociera się do tak zwanego szerokiego odbiorcy, czy też przede wszystkim młodego odbiorcy. I tutaj jest rzeczywiście duże pole do popisu, ciesząc zapewnienia na przykład nowego kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej, że właśnie te nowe technologie będą także rozwijane w aspekcie przypominania właśnie takich kart z naszych najnowszych dziejów, jaką była Armia Krajowa.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę naszą rozmowę w tym szczególnym dniu. Naszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, 80 lat temu powstała Armia Krajowa. Pamiętajmy o tym i pielęgnujmy tę pamięć i etos naszych bohaterów.